Kochani, witam was w tą piękną letnią niedzielę. Jak się macie? Kontynuujemy cykl pod tytułem Wojny Duchowe. Dziś część piąta. Modlitwa Wojny Duchowej. Modlitwa Bożego Wojownika. Ostatnio, mówiąc o zbroi Bożej, zakończyłem na włóczni modlitwy i wstawiennictwa. Czym jest modlitwa? Jak jej używać w duchowej wojnie? Dlaczego modlitwy bywają niewysłuchane? Na te pytania i kilka innych poszukamy odpowiedzi dzisiaj i w kolejnym spotkaniu z cyklu. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na modlitwę w kontekście zmagań duchowych. Na modlitwę płynącą z serca Bożego Wojownika. Na modlitwę wiary, modlitwę pasji i modlitwę mocy. Siostro i bracie, Bóg pragnie modlitwy. Modlitwy, która jest relacją, jak powiedział pastor, nie rytuałem. Taka modlitwa porusza Boże serce, a nas uczy życia pełnego odwagi, nie wygód. Skłońmy głowę w modlitwie. Bądź wywyższony, Adonai. Dziękujemy za ten kolejny dzień, który jest darem od Ciebie. Oddajemy Tobie ten czas. Ucz nas. Błogosław, prowadź. Związujemy w Twoim imieniu wszelkie moce ciemności, które się temu sprzeciwiają. Prosimy, uwolnij posługę anielską dla nas. Otwieraj nasze duchowe uszy i oczy. Naucz nas rozmawiać z Tobą. Powierzamy się Twojemu prowadzeniu, Duchu Święty. Amen. Kończąc poprzednią część rozważań, wypowiedziałem następujące słowa. Nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał Cię bardziej. Nie zrobisz nic, aby przestał Cię kochać. Pamiętajmy jednak, że miłość Boża jest bezwarunkowa, ale Jego przychylność i błogosławieństwo nie. W poprzedniej części omawiałem wersety od 10 do 18 z 6 rozdziału listu do Efezjan, mówiące o zbroi Bożej. Apostoł Paweł, pisząc o całej zbroi Bożej, odnosi się do kompletnego wyposażenia rzymskiego legionisty. I ostatni z głównych elementów wyposażenia to włócznia lub oszczep. Legionista używał kilku rodzajów tej broni. Najbardziej ofensywna była nie tyle włócznia, co oszczep. Miała 2 metry długości, część metalowa miała od 60 do 100 centymetrów, ważyła około 2 kg. Jeśli trafiła w przeciwnika, przebijała go. Jeśli trafiła w jego tarczę, klinowała się i sprawiała, że ta tarcza stawała się bezużyteczna. Broń ta występowała w różnych odmianach i żołnierze używali nawet kilku w jednej potyczce. Bibliści przyrównują różne rodzaje tej broni do różnych rodzajów modlitwy. Wymienia się na przykład modlitwę poddania, modlitwę ślubowania, modlitwę autorytetu lub modlitwę wiary, modlitwę dziękczynienia, błagalną, modlitwę zgody, modlitwę jedności i modlitwę stawienniczą. Pozwólcie jednak, że nie będę ich omawiał, lecz przejdę do wersetu 18 z 6 rozdziału listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze tu jednowierszowe kazanie na temat znaczenia modlitwy. Zobaczmy. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Inne tłumaczenie. Do tego przy każdej okazji módlcie się w mocy ducha, nieustannie i niestrudzenie. Proście Boga za wszystkich chrześcijan. Zobaczcie jeszcze komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Kiedy się modlicie w każdym czasie, wszelkimi modlitwami i prośbami w duchu, czujnie i wytrwale za cały lud Boży. Po pierwsze spójrzmy na kontekst. Bez modlitwy nasza duchowa zbroja nie jest kompletna. Potrzebujemy jej tak bardzo, jak potrzebujemy Bożego Słowa, wiary czy prawdy. Bez modlitwy nie jesteśmy Bożymi wojownikami. Jeśli ją zaniedbamy, nasza duchowa wojna będzie przegrana. W tym jednym zdaniu, w tym jednym wersecie apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, mistrzowsko zawarł najistotniejsze zalecenia dotyczące modlitwy. Spójrzcie, módlmy się w każdym czasie, wszelkimi modlitwami i prośbami, w mocy Ducha, czujnie i wytrwale, za cały lud Boży. Na tym koniec amen. Najkrótsze zwiastowanie w historii społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu. Ach, gdyby to było takie proste. Dlaczego nie jest? Zastanówmy się. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy modlitwy? Tak bardzo potrzebujemy modlitwy, ponieważ istnieje diabeł. Ponieważ żyjemy na terytorium wroga w nieodkupionym ciele. Ponieważ nadal trwa walka pomiędzy Królestwem Ciemności i Królestwem Światłości. Ponieważ mamy wolną wolę i nieustannie z niej korzystamy, zarówno dobrze, jak i źle. Ponieważ lubimy łatwe rozwiązania. Ponieważ mamy skłonność do zaniedbywania tego, co ważne, koncentrując się na tym, co pilne. Ponieważ jesteśmy na różnym poziomie duchowej wiedzy i różnych etapach duchowego rozwoju. Dlaczego jeszcze potrzebujemy modlitwy? Ponieważ mamy własne wyobrażenia na temat tego, co jest dla nas dobre i co jest dobre dla innych. Ale my tego nie wiemy. To wie tylko Duch Święty. My widzimy milimetr kwadratowy. On widzi hektary. Apostoł Paweł wiedział, że wygrana i przegrana w duchowej walce nie jest kwestią szczęścia, nie jest kwestią przypadku, lecz świadomego wyboru, właściwej postawy, działania i determinacji. Wiedział, że duża część walki duchowej polega na trwaniu w modlitwie, ponieważ nie żyjemy w ogrodzie Eden. Eden to znaczy rozkosz. Tam człowiek spotykał Boga, jak czytamy w 1 Mojżeszowej 3:8, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Adam i Ewa nie potrzebowali szukać Boga i zabiegać o relacje z Nim. Czym jest nasza modlitwa? Czy jest rozmową, dialogiem, czy może naszym osobistym monologiem? Do kogo się modlimy? Czy nie do taty, Boga, który jest osobą? Czy On jest wystarczająco dobry? Czy jest życzliwy? Gdzie się znajduje? Daleko czy blisko? Tylko pozornie są to dziecinne pytania. Świat zapełniają ludzie, którzy w istnienie Boga nie wierzą lub uważają, że jest On okrutny i mściwy. Nawet wielu chrześcijan wierzy, że Bóg zsyła choroby, żeby nas doświadczać i uczyć, albo jako karę za grzechy. Jak modlitwa tych zagubionych ma trafić do serca Ojca, który wiedział, że będzie musiał patrzeć na nieprawdopodobną kaźń swojego Syna, a jednak się na to zdecydował, albo do Jego Syna, który tą kaźń wycierpiał? Czy myślimy, że Ojciec nie ma emocji? Gdyby Twoje dziecko nie chciało z Tobą rozmawiać, albo Twój przyjaciel, jak byś się czuł? Bóg ma emocje. Najlepiej widzimy to w Starym Przymierzu, ale w Nowym Bóg się nie zmienił. Stał się tylko bliższy nam. Uczynił nasze ciała, ciała swoich dzieci, świątynią Ducha Świętego. W Starym Przymierzu Bóg był odległy, natomiast w Nowym Przymierzu dostęp do Boga Ojca mamy przez obietnicę, Jego obietnicę i przez Jezusa Chrystusa i dzieło Jego odkupienia. Czym jeszcze jest nasza modlitwa? Jest wyznaczonym przez Boga sposobem otrzymywania tego, co jest nam potrzebne. Zatem powodem występowania niedostatków w naszym życiu są nasze zaniedbania modlitewne. Mam tu na myśli oczywiście rzeczywiste potrzeby, a nie listę naszych życiowych oczekiwań, którą piszemy często pod dyktando przeciwnika. Musimy w życiu zwracać uwagę na to, co ważne. Modlitwa jest ważna. Kiedy podjeżdża autobus czy tramwaj, nie patrzysz, czy ładny, tylko jaki ma numer. Niejedna dziewczyna patrzyła na chłopaka, jaki ładny, i popełniła błąd. Dlaczego? Bo nie popatrzyła, jaki to numer. Dawni filozofowie i teologowie, Augustyn, Luther, Calvin, pisząc o modlitwie, nie popadali w skrajności. Nieważne, jakimi słowami się modlimy, ważne jest, jaka jest postawa naszego serca. Ważne jest, czy w tym świecie, którego władcą jest szatan, mamy postawę Bożego wojownika i jesteśmy zdeterminowani, aby wyrwać diabłu wszystko, co zgodnie z Bożymi obietnicami jest naszą własnością. Sednem modlitwy Bożego wojownika nie jest wewnętrzne odpocznienie, nie, ale wołanie do Boga o zaprowadzenie Jego Królestwa. Głównym celem modlitwy jest dojście do posłuszeństwa woli Bożej. Pamiętacie słowa z modlitwy pańskiej? Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Modlitwa jest walką o poznanie Boga i naszego powołania i przeznaczenia, jakie ma dla nas. Nie o zmianę okoliczności, które nas uciskają. Zadaniem modlitwy nie jest zmiana rzeczywistości wokół nas. Modlitwa zmienia ciebie, bracie i siostro, i mnie. A kiedy to następuje, naszym zadaniem jest zmienić rzeczywistość wokół nas. My często prosimy Boga, żeby zrobił to, do czego nas stworzył i powołał. Ale czy Jezus przyszedł na ziemię, aby być reformatorem społecznym? Nie. Przyszedł po to, aby zmienić nas. Modlimy się, rzeczywistość pozostaje taka sama, ale my się zmieniamy. Jak w przypadku zakochania. Na zewnątrz nic się nie zmieniło, a my nagle sięgamy nieba i chcemy, aby wszyscy wokół robili to samo. Zauważcie, człowiek w tym świecie jest raczej nie jest tym, kim jest pomimo okoliczności, ale właśnie z ich powodu. My dzięki pomocy Ducha Świętego możemy górować nad okolicznościami, a tę pomoc uzyskamy właśnie poprzez modlitwę. Jezus tak uczył swoich uczniów. Mateusza 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch ochotny, ale ciało mdłe. Żyjemy w nowym przymierzu. Słyszymy często, że musimy nosić swój krzyż. Ale dla nas w nowym przymierzu niesienie krzyża nie jest już karą za grzechy. Tą karę poniósł Jezus. Dla nas jest przywilejem świętych. Niesienie krzyża nie jest też zgodą w życiu na lęki i na choroby. To cena życia zgodnie z nauką Chrystusa. Jezus powiedział takie słowa: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Czy modlitwa wiąże się z trudem? Z płaceniem ceny? Często tak. Ale zastanówmy się, ile znacie rzeczy wielkich, które są jednocześnie łatwe? Kto nie miewał problemów z modlitwą? No chyba tylko ten, kto się nie modlił. Zastanówmy się jeszcze, kto jest adresatem naszych modlitw, kim on dla nas jest. Kiedy się modlicie, kochani, pomyślcie o wszystkim, co kochacie. O ludziach, zwierzętach, górach, morzach, rzekach, wodospadach, lasach, ulubionych miejscach. promieniach słońca, rozgwieżdżonym niebie. Pięknie, prawdzie, dobroci. A potem przypomnijcie sobie, że to wszystko stworzył ten, do którego się modlicie. Bóg dał nam słońce. Z naszej perspektywy wygląda na małe, ale zmieściłoby się w nim ponad milion planet takich jak nasza. W galaktyce jest około 100 miliardów gwiazd, a we wszechświecie znajduje się 100 miliardów galaktyk. Zatem Bóg stworzył około 400 trylionów słońc podobnych do naszego. Gdybyśmy chcieli je zliczyć, gdybyśmy zaczęli dzisiaj, nie skończylibyśmy do śmierci. Czy zatem jest coś tak dużego, do czego nasz Bóg byłby za mały? Wielu chrześcijan będzie modliło się o uzdrowienie z kataru, może nawet z COVID-a, ale nie odważy modlić się o wydłużenie nogi czy uzdrowienie z końcowego stadium raka. Jestem wdzięczny, że Bóg pozwolił mi oglądać takie uzdrowienia i powiem wam, były to odpowiedzi na modlitwę zupełnie niewyszukaną. Przyjmujemy, że Bóg jest miłością, że może wszystko, ale nadal jesteśmy podatni na wpływy i podpowiedzi przeciwnika. Jak to się dzieje, że Bóg pozwala na działanie zła w świecie, na wojny, na mordy, na głód? Zastanówmy się, czy jednym z najbardziej paraliżujących przekonań wielu wierzących chrześcijan nie jest to, że wszystko na świecie dzieje się z woli Boga? A niewierzący używają tej samej tezy, aby argumentować bezsens wiary. Jak łatwo zapomnieć, że to wszystko, o czym mówimy, jest konsekwencją naszych wyborów, używania naszej wolnej woli. Świat, w którym żyjemy, to nie Boża piaskownica do zabawy. On mógłby wszystko, ale nie po to uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby się nami bawić. On pragnie relacji ze swoim stworzeniem i nie wywiera presji. Modlitwa to nasza droga do osiągnięcia relacji z Nim. Droga przez relacje do jedności. W Ewangelii Jana znajdujemy takie słowa Jezusa. Niech wszyscy stanowią jedność, podobnie jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech oni też będą jednością w społeczności z nami. Jezus modlił się, abyśmy my wszyscy byli jednością z Nim i z Jego Ojcem. Jeżeli nie mamy takiego pragnienia, kochani, powinniśmy się o to modlić. Bo takie jest nasze podstawowe powołanie i przeznaczenie. Do tej jedności zostaliśmy stworzeni, a modlitwa jest podstawowym sposobem, jaki Bóg nas do niej prowadzi. Ile należy się modlić? Ile się modlimy? Czy godzina modlitwy dziennie to dużo czy mało? Trochę się modlimy. Ale czy chcielibyśmy być trochę uzdrowieni, trochę wyleczeni? Albo żeby mąż lub żona była trochę wierna? Wracając do wersetu 18 z 6 rozdziału listu do Efezjan, Paweł pisze: przy każdej okazji módlcie się. A w liście do Tesaloniczan czytamy: nieustannie się módlcie. Módlić się nieustannie, przy każdej okazji. Jak to rozumieć? Czy to w ogóle jest możliwe? Długo dyskutowaliśmy na naszej grupie domowej, co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc te słowa. A może miał na myśli to, co mówił. Cały dzień z Panem. Budzisz się, witasz kolejny dzień, który Bóg ci darował. Jesz śniadanie, dziękujesz, że masz zaopatrzenie i pożywienie. Siadasz do samochodu, prosisz o bezpieczną podróż do pracy. Zaczynasz pracę, niechaj będzie na chwałę Bożą. Kupujesz coś komuś, żeby mu się podobało. Pomyślisz o dzieciach, błogosławisz ich naukę. Żona ma kontrolę w pracy, ześlij jej, Panie, Twój pokój. Doradzasz koledze, proszę Cię, Duchu Święty, o mądrość. Zrobiłeś coś źle i żałujesz. Przepraszam Cię, Panie. Dostrzegasz kwitnącą magnolię. Dzięki Ci, Panie, za piękność stworzenia. Chwała Tobie, Panie. Dostałeś wypłatę. Każda okoliczność życia daje nam sposobność do modlitwy. Nieustannie się modlcie. Czy nasze serce może przestać bić i zrobić sobie przerwę? Czy możecie przestać oddychać? Kiedy stąd dziś wyjdziesz, siostro, bracie, błogosław ludzi w myślach, błogosław w imieniu Jezusa Chrystusa. Życz dobrze nieznajomemu na przystanku, nie musisz nawet do niego podchodzić. Bóg widzi w ukryciu i odda tobie. Napełnij świat modlitwą błogosławieństwa, będzie lepszy i piękniejszy. A kiedy w nocy będziesz zasypiał, podziękuj Bogu za miniony dzień i westchnij: pobłogosław, Panie, mój odpoczynek, moje sny. Król Dawid w psalmie 63 napisał takie słowa: wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. Cały czas z Duchem Świętym. Modlitwa dziękczynna, wstawiennicza, uwielbienia, każdy rodzaj modlitwy. Krok za krokiem. Oddech za oddechem. Księga psalmów to po hebrajsku księga oddechów. Kto się modli, oddycha. Zastanów się, siostro i bracie, czym oddychasz? Jak bardzo potrzebujemy modlitwy? Jak bardzo Bóg jej pragnie? Święty Augustyn mawiał: bez Boga nic nie możemy. Bóg bez nas nic nie chce. A o co chodzi z tą wytrwałością? Mamy nie ustawać w modlitwie. Jezus naucza w Łukasza 11:9. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Nieco dalej w tej samej Ewangelii znajdujemy następujące podobieństwo. Jezus, mówiąc uczniom, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, opowiedział taką historię. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział do siebie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nawet Jezus powtarzał swoje modlitwy. Pamiętamy Jego wołanie do Ojca w Getsemane. I zostawił ich, apostołów, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. A czy pamiętamy Jego rozmowę z apostołami chwilę wcześniej? Powiedział Piotrowi: zaprzesz się mnie. Piotr powiedział: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Piotr nie był hipokrytą, kiedy mówił te słowa. Jednak jeszcze tej nocy trzykrotnie się wyparł swojego mistrza. Kiedy mówił tam te słowa, wierzył. Potem jednak zaniedbał czuwania i modlitwy, o które prosił Jezus. Przypomnijmy sobie też historię Eliasza z pierwszej królewskiej z 18 rozdziału. Potrzeba było 8 rund modlitwy, żeby Bóg przerwał milczenie i zesłał deszcz. Wracajmy do listu do Efezjan. Czym jest modlitwa w mocy ducha? Co apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie? Abyśmy modlili się w duchu lub w innym tłumaczeniu w mocy ducha. Znacie ten werset już doskonale. Ale do pomocy weźmy jeszcze fragment z 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu węża. Gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy źli, grzeszni jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Bez Ducha Świętego jesteśmy zdani tylko na siebie. Bez Ducha Świętego nie zdołamy narodzić się na nowo, żyć z Bogiem i mieć z Nim społeczność. Nie damy rady być uczniami i świadkami Jezusa Chrystusa. Bez Ducha Świętego nie otrzymamy objawienia. Bez Ducha Świętego nasza modlitwa nie będzie miała mocy. A w naszej duchowej walce moc jest niezmiernie ważna. Ale znowu paradoksalnie nie ma to być nasza moc. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian takie słowa. Powiedział do mnie Bóg, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Ta modlitwa, o której pisze apostoł Paweł, modlitwa w mocy Ducha Świętego, to modlitwa, w której albo On nas wspiera i prowadzi, albo modlitwa, kiedy Duch Święty przemawia przez nas. Ta druga to dar Ducha Świętego, modlitwa językami. Modlitwa językami to jedyny dar Ducha Świętego, który buduje nas. Budujemy samych siebie. To potężny duchowy oręż. Chrześcijanie na całym świecie najczęściej modlą się rozumem, lecz niektórzy modlą się także tak zwanymi językami. Niestety wielu nie wie, że można się tak modlić i należy o taki dar duchowy zabiegać. 3 dni temu w Gołunią mieliśmy wspaniały wieczór modlitwy i uwielbienia. Wielu obecnych zostało napełnionych Duchem Świętym i zaczęło mówić obcymi językami. Spójrzmy jeszcze do 14 rozdziału 1 listu do Koryntian. Jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał też rozumem. A tak Paweł pisze do Rzymian. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jeszcze Judy 1,20. Ale wy, umiłowani, budujcie z siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Efektem takiej modlitwy jest duchowe zbudowanie. To ważne, ponieważ rozum często nas ogranicza, a duch chce rozmawiać z Bogiem bez skrępowania i ograniczeń. Możesz być w potrzebie i nie móc się sam o siebie modlić. Nieustannie zanosić prośby i błagania. Lecz może właśnie wtedy ktoś w Ugandzie, w Gdańsku, w Rzymie czy Nowym Jorku modli się za ciebie natchniony przez Ducha Świętego. Modli się językami, nie wiedząc, za kogo i za co się wstawia. Jeśli ktoś z naszych bliskich ma problemy, a my niewiele o tym wiemy, a chcemy pomóc, mówimy Panu, że nie wiemy, jak się modlić i Duch Święty prowadzi nasze modlitwy. To właśnie jest modlitwa językami, którą tak często modlił się apostoł Paweł. Pisał on też, kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Zamykamy zaraz omawianie naszego fragmentu listu do Efezjan, ale są tam jeszcze słowa modlitwa za wszystkich świętych. Co to znaczy? Modlitwa za wszystkich świętych, o której pisze apostoł Paweł, siostro i bracie, to modlitwa za ciebie i za mnie. Za cały lud Boży, za wszystkich chrześcijan. Kochani, chciałbym teraz zająć się chwilę kwestią jedności w modlitwie. Po co nam zgoda i jedność w modlitwie? W Ewangelii Mateusza 18:19 znajdujemy następującą obietnicę Jezusa. Powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jeden z pastorów opisał następujące świadectwo swojego pobytu w małym teksańskim miasteczku. W czasie, gdy był jeszcze w seminarium, napisał tak. Po kazaniu podszedł do mnie jeden z farmerów i zapytał, czy wierzysz w Nowy Testament? Tak, wierzę, odpowiedziałem. A we wszystko, co tam napisano? Tak, we wszystko. Także w Ewangelię Mateusza 18:19? Nie pamiętałem, co mówi ten werset, ale potwierdziłem, że cokolwiek by tam nie było, wierzę w to. Uszczęśliwiony farmer zacytował werset i powiedział, ze wszystkich kaznodziejów, jacy do nas przyjeżdżali, jesteś pierwszym, który naprawdę w to wierzy. Potem zapytał, czy zgodzę się z nim w modlitwie w sprawie zbawienia mężczyzny pracującego w jego firmie, na jego farmie i jego rodziny. Dodał też, że jutro przyprowadzi ich na nabożeństwo. Odpowiedziałem, że się zgadzam. Farmer pomodlił się. Panie Boże, w końcu znalazłem kogoś, kto się ze mną zgadza. Szukałem go wiele lat. Ten kaznodzieja i ja zgadzamy się, że jutro John i jego rodzina zostaną zbawieni. Całą noc nie mogłem zasnąć, zmagając się z myślami, które podsuwał diabeł. Następnego dnia farmer pojawił się na nabożeństwie ze swoim pracownikiem, jego żoną i trojgiem dzieci. Wygłosiłem płomienne kazanie i wezwałem słuchaczy do przyjęcia zbawienia, ale John nie reagował. Jednakże podczas końcowej pieśni podeszła do przodu 13-letnia córka Johna. Uklękła, a niedługo potem dołączyło do niej rodzeństwo. Po chwili obok nich znalazła się ich matka. Na koniec przyszedł tam także ojciec. Po nabożeństwie farmer uściskał moją dłoń i wyznał. Wiedziałem, że jeśli uda mi się znaleźć kogoś, kto się ze mną zgodzi w tej sprawie, ta rodzina będzie zbawiona. Potem zapytał, czy zgodzę się z nim w sprawie jego sąsiada. Gotów byłem zgodzić się nawet, gdyby mi zaproponował, żeby modlić się, aby słońce wstało na zachodzie. Pomyślałem, że często zdobywamy wykształcenie intelektualne kosztem rozwoju swego ducha, a prości ludzie pokładają ufność w słowie i otrzymują jego odpowiedź. Ewangelizowałem tam jeszcze 2 tygodnie. Każdego dnia farmer prosił mnie o zgodę w modlitwie za kolejną rodzinę i każda z tych rodzin przyjęła zbawienie. Ciekawe, prawda? A pamiętacie 12 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr był w więzieniu i miano go osądzić? Strzeżono Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy Piotr skuty łańcuchami spał pomiędzy żołnierzami, zjawił się anioł pański, obudził go, a łańcuchy opadły z jego rąk. Doskonale znacie tą historię. Mamy tu sekret skutecznej modlitwy. Zbór modlił się nieustannie. Taka jest moc jednomyślnej, uzgodnionej modlitwy. Bo Bóg ma szczególne upodobanie w prawdziwej jedności swojego ludu i podkreśla to na różne sposoby. Jeszcze jedna historia. Pewien pastor opowiadał, że będąc 37 lat kaznodzieją w małym miasteczku, doświadczył mocy modlitwy wstawienniczej o zdrowie mieszkańców. Jeśli ktoś chorował, cały zbór modlił się o jego uzdrowienie. O każdej porze ktoś się modlił. Pastor ten złożył następujące świadectwo. Przez te wszystkie lata mojej posługi ani razu nie pochowaliśmy dziecka. Ani razu nie pochowaliśmy nastolatka. Nie pochowaliśmy ani jednego młodego mężczyzny czy kobiety. Nikogo w średnim wieku. Przez te 37 lat chowaliśmy jedynie starców. Jedność w Kościele i modlitwa w jedności jest wyjątkowo ważna, ponieważ brak tej jedności wstrzymuje manifestację Bożego namaszczenia w ciele Chrystusa, czyli działania mocy Bożej w odpowiedzi na modlitwy Kościoła. Kochani, musimy zrozumieć, jak ważna jest nasza jedność. ponieważ my, uczniowie Chrystusa, jesteśmy Bożymi wojownikami. Nie wolnymi strzelcami, ale armią Boga. Co dalej? Wiara czy nadzieja? Nadzieja w życiu jest bardzo ważna. Gdzie nie ma nadziei, życie traci sens. Nadzieja jest drogą do wiary. Ale to wiara, nie nadzieja, urzeczywistnia w naszym życiu Boże obietnice. W Ewangelii Marka znajdujemy niesamowite słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów. Słuchajcie, to jest petarda. Znacie to. Ktokolwiek by rzekł, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz będzie wierzył, że staje się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. Wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Jak można posiąść taką wiarę? Jeśli ktoś czyta tą obietnicę i próbuje taką wiarę wytworzyć własną siłą, siłą własnej woli, może stracić wiarę zupełnie w momencie, kiedy jego modlitwy nie zostaną wysłuchane. Ale w jaki sposób przychodzi taka wiara? Odpowiedź mamy w liście do Rzymian 10:17. Jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie. Aby mieć tak silną wiarę, musimy studiować Boże Słowo i odkrywać Jego obietnice, przyjmować te obietnice i ufać im. Tak mówi Pan. Wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Kochani, jeśli w tej chwili ktoś z was nie ma wiary w jakimś obszarze, ale ma nadzieję, niech się nie zadręcza. Jeśli poczujesz z tego powodu oskarżenie, wiedz, że nie jest ono od Boga. Duch Święty nigdy nie przychodzi z oskarżeniem. Nie czuj się też ponaglany do zmiany. To diabeł naciska i ponagla, a Duch Święty prowadzi. Wiara odgrywa bardzo ważną rolę w modlitwie, może nawet najważniejszą. Dlatego czujemy, że jakimś sposobem musimy ją w sobie wywołać. Nie wywołamy jej jednak własnymi siłami i własnym intelektem. Pamiętacie? Wpatrując się w Jezusa, Piotr mógł chodzić po wodzie. Kiedy spuścił wzrok, spojrzał pod nogi, zaczął tonąć. Wielu ludzi mówi, modlę się, ale nie słyszę Bożych odpowiedzi. Moja modlitwa nie ma mocy. Dlaczego tak jest? Dotknęliśmy kwestii wiary, nadziei, ale to nie wszystko. Jest dużo więcej i już wkrótce pogłębimy ten temat. Chciałbym nas jednak do tego czasu zostawić z pewnym zadaniem. Poćwiczmy w modlitwie pytanie do Pana, co powinniśmy czynić, aby żyć zgodnie z Jego wolą. Niesamowite jest, jak król Dawid ćwiczył rozmowę z Panem. Przeczytajmy tylko jeden werset z drugiej księgi Samuela. Pytał Dawid Pana, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? Pan mu odpowiedział, ruszaj. Pytał Dawid, dokąd mam ruszyć? On odrzekł, do Hebronu. Jak uczyć się tak słuchać? Poświęcając czas na modlitwę, wyciszając się w spokojnym miejscu, nie szukając słyszalnego głosu, lecz delikatnego wewnętrznego w naszym sercu, bo On mieszka właśnie w nim. Kluczem jest otwartość, pokora i poddanie. Są one niezbędne, aby otrzymać odpowiedź od Pana. Małe świadectwo mojej osobistej walki o słyszenie głosu Bożego opowiem wam w części szóstej dotyczącej postu. A co post ma wspólnego z modlitwą? Jezus w kazaniu na górze opisanym w Ewangelii Mateusza wymienia trzy główne filary życia chrześcijańskiego, życia duchowego. To modlitwa, post i jałmużna. Jeśli taka będzie Boża wola, w kolejnych częściach cyklu zajmę się tematem postu i jałmużny. Jałmużna to nie tylko datek dla osoby potrzebującej. Chodzi w niej o postawę czynnej miłości chrześcijanina wobec drugiego człowieka. Jest ściśle związana z odkrywaniem naszego powołania i przeznaczenia i służeniem nimi potrzebującym. Kochani, zanim skończę dzisiejsze zwiastowanie, mam potrzebę podzielenia się z wami słowami jednego z Bożych mężów odnoszące się do modlitwy. Słowa, które głęboko mnie dotknęły. Pozwólcie, że przytoczę je dosłownie. Jeżeli chcecie złapać coś wyjątkowego, zachęcam, skupcie się na tym tekście, bo to nie jest podstawowy level. Przeczytajmy najpierw fragment Psalmu 63. Dawid mówi tu: Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie moja dusza. Tęskni do Ciebie moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Dawid mówi, że jego ciało tęskni za Bogiem, podczas gdy jego dusza pragnie Go. W księdze Izajasza 26:9 jest napisane, że duch człowieka poszukuje Boga. Mamy zatem ciało, które tęskni, duszę, która pragnie i ducha, który poszukuje Boga. Zauważmy, że w opisie przybytku dokonanym przez Mojżesza możemy znaleźć dziedziniec wewnętrzny, który symbolizuje nasze ciało, miejsce święte, które jest symbolem duszy i miejsce najświętsze, będące symbolem ducha. Tęsknota zabiera nas na dziedziniec wewnętrzny, pragnienie do miejsca świętego, a szukanie obecności Bożej do miejsca najświętszego. Gdy tęsknimy za Bogiem, idziemy na modlitwę. Tam Bóg zaczyna rozprawiać się z naszym ciałem i krzyżować je. Dziedziniec wewnętrzny naszej modlitwy to miejsce walki, gdzie codziennie na kolanach możemy w pierwszej chwili myśleć tylko o naszych winach, porażkach i ogromnych potrzebach. Powtarzamy te same zwroty, a Bóg wydaje się być o milion kilometrów od nas. Zastanawiamy się, czy w ten sposób w ogóle coś osiągniemy. Chce nam się spać, zrobić przerwę, cokolwiek. Początkowo nie zdajemy sobie sprawy, że im dłużej trwamy na kolanach, tym mniej pozostaje z naszego ciała. Śmierć rozpoczyna się od trwania na kolanach. Wkrótce, gdy Bóg dokańcza już skrzyżowanie naszego ciała, nadchodzi przełom. Czujesz to i nagle Twoja modlitwa staje się prawdziwa. Z Twego wnętrza wytryska rzeka, a Twoje słowa nabierają znaczenia. Wkracza Boża obecność, a z Tobą zaczyna dziać się coś prawdziwego. Możesz nawet zacząć płakać. Ten przełom może zabrać pół godziny, godzinę, może dłużej. Tyle, ile trzeba, w zależności od tego, jak głęboka jest Twoja relacja z Bogiem. On musi usunąć wszystkie grzechy i bałwany z Twojego serca. Każdy Izaak w Twoim sercu musi umrzeć. To właśnie do tego miejsca Bóg doprowadził Abrahama. Jeżeli przez długi czas się nie modliłeś, nie oczekuj przełomu po minucie czy dwóch. Pamiętaj, umieranie na modlitwie musi następować każdego dnia. Przełom nie następuje raz na zawsze. Codziennie umieram, pisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Za każdym razem, gdy będziesz się modlił w ten sposób, będziesz musiał stoczyć walkę. Boża obecność i namaszczenie nie nadejdą dzisiaj dlatego, że umarłeś 20 lat temu. Nadejdą dzisiaj, bo umarłeś na modlitwie dziś rano. Bóg nie używa wczorajszych odpadków. Przełom poznasz po tym, że zniknie poczucie winy. Nieobecność winy oznacza, że się przełamałeś, szukałeś Pana i znalazłeś Go. Potem w pewnym momencie nadejdzie pragnienie Boga. Twoja dusza będzie Go pragnąć. Dawid powiedział w Psalmie 42, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? To samo dzieje się z nami. Nasza dusza pragnie przyjść do żywego Boga, jest spragniona Jego obecności. Metafora użyta w tym miejscu przez Dawida jest doskonała w swej precyzji z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu pragnienia, po drugie ponieważ jest ścigany przez inne zwierzę. Wie, że kiedy dojdzie do wody, jego zapach przestanie osadzać się na ściółce i tym sposobem jego trop będzie niewykrywalny dla drapieżnika, będzie bezpieczny. Tak samo jest z nami. Jesteśmy spragnieni Bożej obecności, ponieważ zaspokaja ona pragnienia naszej duszy i ponieważ żaden wróg nie może nas wtedy dotknąć. Diabeł nie może nas tam znaleźć. Dlatego Dawid pisał, Ty jesteś ochroną moją. Psalm 32. Kiedy odnajdziesz wodę, której pragnie Twoja dusza, chwała zacznie z Ciebie wybuchać. Będziesz wiedział, że znajdujesz się w miejscu świętym, gdzie chwała jest prawdziwa. W Psalmie 63 Dawid mówi o tym, że pragnie ujrzeć Bożą moc i chwałę. Moc i chwała przychodzi na trzecim etapie płacenia ceny, którym jest szukanie Boga i umieranie dla siebie. Bożą moc i chwałę w modlitwie ujrzysz w miejscu najświętszym, które w starotestamentowym przybytku symbolizowało ducha. To miejsce, w którym niczego nie mówisz, ani niczego nie robisz. Nie modlisz się, nie śpiewasz, po prostu przyjmujesz. Właśnie to miejsce miał na myśli Dawid w wersecie 8 Psalmu 42. Głębina przyzywa głębinę w głosie wodospadów swoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Na dziedzińcu zewnętrznym moje usta mówiły do Boga. W miejscu świętym mówiła do Niego moja dusza. W miejscu najświętszym rozmawia z Nim mój duch. Głębina przyzywa głębinę. To tu rodzi się nieustająca modlitwa. Zapewniam Cię, drogi przyjacielu, że jeśli codziennie będziesz chodził do miejsca najświętszego w modlitwie, to będzie się to stawać coraz bardziej naturalne i będzie przebiegać coraz szybciej. Przełamanie nie będzie Ci zajmowało pół godziny, a 5 minut. Bywały chwile, gdy wystarczyło, że powiedziałem Panie, a On już był przy mnie. Co więcej, im dłużej trwasz w Bożej obecności, tym bardziej ona pozostaje na Tobie nawet po wyjściu z modlitwy. Przykładowo, za pierwszym razem, kiedy przełamiesz się na modlitwie, możesz wyjść ze swego pokoju i powiedzieć do żony, cześć kochanie, a ona pozna po Twoim głosie, że byłeś w Bożej obecności. Później, w miarę jak będziesz spędzał coraz więcej czasu z Panem, wyjdziesz z pokoju i zanim otworzysz usta, ona odczuje Bożą chwałę. Nie będziesz musiał nic mówić. W przypadku apostoła Piotra intensywność Bożej chwały wokół jego osoby urosła do tego stopnia, że nawet jego cień, kiedy padał na ludzi, uzdrawiał ich. Tyle na dziś tytułem wstępu w temacie modlitwy wojny duchowej. Następnym razem pójdziemy dalej, aby odkrywać, jakie są jeszcze tajemnice skutecznej modlitwy i dlaczego czasami niebo milczy. Kochani, życzę Wam, abyście założyli całą zbroję Bożą i nigdy jej nie zdejmowali. Żebyście szukali w modlitwie Bożego prowadzenia. Póki jeszcze jest czas, póki można je znaleźć. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swoje sposoby działania. Każde działanie ma konsekwencje. Jeśli wkładamy palec do wrzątku, jeśli się nie modlimy, jeśli rozmawiając z tatą myślimy o niebieskich migdałach, jeśli nie rozumiemy, na czym polega autorytet Bożego dziecka i dziedzica i nie korzystamy z niego podczas modlitwy, nie liczmy na jej skuteczność. Wszystko, co dzieje się w świecie fizycznym, zaczyna się w duchowym. Gdyby było inaczej, nasze modlitwy nie miałyby sensu, prawda? Więc siostro, bracie, kiedy będziesz się modlił, powołując się na to, co zapisane w Biblii i na Boże obietnice, módl się tak, jakbyś wierzył w każde słowo.